Radio Kraków Kultura.
Wojtek Kiwer dotarł do studia. Witaj, Wojtku.
Witam, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie.
Jak się to zrobiło? Po prostu poważnie radiowo.
No bardzo. Bardzo.
Słuchaj, pomyślałem, że fajnie by było, żebyś przyszedł, ponieważ w ostatnim półroczu w tych porankach pojawiło się sporo tematów, które gdzieś krążyły wokół ciebie. Rozmawialiśmy o Oakley Records, rozmawialiśmy o muzyce syntezatorowej na przykład, rozmawialiśmy o różnego rodzaju właśnie projektach DIY-owych. I to są wszystko gdzieś elementy, które tworzą wokół ciebie sieć powiązań, gdzieś rysującą twój profil, twoje zainteresowania. No i nawet nie jestem pewien, gdzie najlepiej byłoby zacząć. Może od tych syntezatorów zacznijmy, bo to jest chyba taki teraz twój aktualnie najbardziej dominujący setup, koncertowo przynajmniej?
Tak, tak. Koncertowo to zdecydowanie. To jest zestaw, z którego korzystam w zasadzie za każdym razem, ale tak go przygotowuję do każdego seta. Staram się indywidualnie i podchodzić do każdego wykonania troszkę inaczej, troszkę świeżo, odświeżać te rzeczy, które tam prezentuję, żeby samemu się nie nudzić. Także tak, syntezator modularny to jest tak coś, czym siedzę najbardziej.
Teraz. Jeszcze wtrącę, że tutaj od razu się pojawiło, że w koncertach, no bo nie tylko samymi koncertami człowiek tworzący muzykę żyje. Tu będzie jeszcze trochę o muzyce do teatrów, do teatru, do filmu, do różnych w ogóle projektów, projekcików, ale to na razie tak. Wielokropek postawmy. No właśnie, syntezator modularny daje tę możliwość, że składa się z modułów. Tak, żebyśmy to wyjaśnili dla kogoś, kto tego nie widział, nie miał z tym do czynienia, no to właśnie, nie wiem, jakie jest budownictwo modułowe.
No może coś takiego.
To można sobie wyobrazić, że z takich modułów o różnym przeznaczeniu można sobie, nie wiem, dom postawić. To znaczy, że mamy moduł sypialniany, moduł
ściany.
Dzienny, czy moduł ściany, tak. I tak dalej. I z takich różnych klocków możemy budować właściwie za każdym razem trochę inny układ funkcjonalny, trochę tak?
Trochę tak.
Pasuje?
Tak.
Pasuje?
Świetny przykład. Można to też porównać do klocków Lego. Cokolwiek sobie tutaj wymyślimy, z czego można coś zbudować na różne sposoby, to będzie tutaj miało odpowiednik.
Wygląda zawsze kosmicznie?
Zawsze. Zawsze wygląda jak jakaś łącznica polowa EUP, czy wiesz, 48, czy coś takiego.
A, czyli jeszcze takie skojarzenie. No
tak. Ja mam jakieś takie wojskowo-militarne, tak.
No albo te wszystkie, nie wiem, te wszystkie panie, które łączyły te rozmowy międzymiastowe.
Tak. Mhm. Trochę to tak wygląda. Dużo kabelków. No w zasadzie taki syntezator to jest taki keyboard, tylko że po prostu wywalony na drugą stronę. No,
tylko bez klawiszy.
Bez klawiszy. Znaczy mogą być klawisze, jak sobie dodasz, wymyślisz, żeby tam były klawisze, no oczywiście będą, ale jak sobie wymyślisz, że ma tam nie być klawiszy, to absolutnie nie musi być. Po prostu jakbyś wziął te wszystkie, rozbebeszył syntezator i podzielił go sobie na części, wyciągnął wszystkie części składowe i zaczął je łączyć w taki sposób, który tobie bardziej jakieś pasuje, coś takiego.
To co robią te kabelki?
Te kabelki przesyłają prąd. To jest taki stary system porozumiewania się właśnie modułów za pomocą napięcia. Im wyższe napięcie, tym przez ten kabelek leci jakaś informacja do kolejnego modułu, że ma coś zrobić. Tak? Czyli jak chcemy zagrać jakąś nutkę, to wysyłamy mu powiedzmy C1. Jest to sterowanie napięciowe, wysyłamy mu napięcie 1 V i tam pan Robert Bouk ze Stanów wymyślił sobie, że podzieli to na oktawy i jak damy 2 V, to wtedy będzie po prostu wyższa o oktawę nutka.
Aha.
No i tak to sobie, jak to sobie tak podzielił napięciowo, to zaczął na tym po prostu grać. I tak to się wszystko zaczęło.
Ale pomiędzy tymi modułami jest też, właściwie w każdym z tych modułów jest kilka wejść lub też wyjść, w każdym razie tych gniazd.
Tak.
I pomiędzy nimi są różne kolorowe kabelki w jakiejś takiej sieci pajęczej połączeń, no ale w trakcie występów często one są przepinane. To co wtedy? Dlaczego? Co wtedy się dzieje?
No, jeżeli chcemy właśnie wysłać sygnał w inne miejsce, albo chcemy, żeby...
Przez inny moduł.
Przez inny moduł, tak, bo inny moduł, żeby sterował tym modułem, który nam...
Czyli zawsze się zaczyna od jednego modułu, który wysyła sygnały, czy
wiesz co, w czasie grania, przynajmniej ja, są też, jakby myślę, że każdy, kto ma syntezator modularny, ma inną jakąś swoją filozofię, nawet można by tak nazwać, trochę górnolotnie, ale powiedzmy, że tak, jak rozmawiam z tymi, z wszystkimi ludźmi, to każdy z nich ma jakiś taki po prostu swój dosyć gruby vibe na to. Ja akurat robię tak, że jak gram live'a, to nie przepinam tych kabelków. Staram się, żeby to jakiś tam zrobi sobie na tyle ten set swój ciekawy, żeby nie trzeba było ich przepinać, bo jest to po prostu dla mnie za bardzo stresujące. Wiesz, wysyłanie tego, jakieś wciskanie, szukanie gdzieś tam w ciemności jakiegoś gniazdka, w które mogę nie trafić, coś takiego. Jakoś to sobie inaczej rozgryzłem. Natomiast są ludzie, którzy oczywiście jakby budują wszystko sobie właśnie wpinają, zaczynają od jakiegoś jednego modułu, potem łączą kolejny. Jest to duży eksperyment, szczerze mówiąc, i podziwiam takich ludzi za odwagę przede wszystkim, bo w tym syntezatorze jest dużo takiego... Dużo możliwości takiego grzebania i się nie dogrzebania, wiesz, tak w czasie live'a, tak mi się wydaje.
No właśnie, gdzieś zasłyszana taka czy krążąca wokół syntezatorów modularnych opinia, pewnie laików, jest taka, że to jest w gruncie rzeczy bardzo nieprzewidywalny zestaw. To znaczy, że właściwie nigdy nie można mieć pewności, że nie wiem, że się osiągnie dany efekt, że to zagra dokładnie to, co byśmy chcieli, albo że da się coś powtórzyć jeden do jeden, na przykład, nie wiem, z próby na koncert.
Absolutnie tak. Z tym się zgadzam.
To jest totalne przeciwieństwo instrumentu w takim razie, w jakimś sensie.
W jakimś sensie może tak. Jakby jesteśmy tutaj mocno zdanie jakąś przypadkowość, im więcej tych połączeń, im więcej masz możliwości, tym więcej masz możliwości, że coś po prostu nie zagra, tak? To jeśli chodzi już o samą ilość rzeczy, które są ze sobą połączone, ale to, o czym powiedziałeś później, czyli ta taka nieprzewidywalność oraz niepowtarzalność, to jest coś, z czym ja na początku grając miałem absolutnie duży problem. Czyli jakoś sobie zrobiłem tak zwanego patcha, czyli wymyśliłem sobie jakieś tam połączenie i pracowałem nad nim, powiedzmy, nie wiem, 15-20 minut, godzinę. Zaczęło mi się to podobać. Świetne, no to super. No i gram, no super. Po godzinie, no okej, super, już mi się znudziło. No ale to jest takie fajne, kurczę, jak to rozepnę, to już, no wsadziłem tu 60 kabelków, nie wiem, no jak to zapisać, kurczę, no. W komputerze robisz save as i jest, a tutaj no nie ma takiej możliwości, więc no zostawiłem to, na drugi dzień znowu się tym pobawiłem, ale tak po kilku dniach mówię, no chciałbym już coś nowego zrobić, jakby stwierdziłem, że tutaj no trzeba iść do przodu, po prostu jakby robisz coś, grasz to raz.
No a czysto teoretycznie to jest możliwe, żeby
wiesz
to
co, no teoretycznie tak, no ale
tak samo?
No wyobraź sobie, że nagle masz, wiesz, 60 kabelków, które musisz wsadzić dokładnie w te same miejsca, musisz ostatecznie to sobie rozrysować albo zrobić sobie zdjęcia. Masz no do tego tak. 60 gałek, które będziesz ustawiał.
Słuchaj,
co do
może to wymaga
jakiejś
notacji, jakiejś partytury po prostu.
A może to wymaga po prostu uwolnienia się od tego, żebyśmy grali, wiesz, zawsze tak samo, nie?
No tak, to jest
ja chyba podchodzę do tego w ten sposób i powiem ci, że totalnie mnie to uwolniło, bo próbowałem powtarzać te rzeczy i one rodziły we mnie tylko frustrację.
Że to nie jest to.
Że to nie jest to, że to mi zabiera tak dużo czasu. Tak?
No dobra, ale zatrzymajmy się tu na sekundę. Czysto teoretycznie, w końcu to jest na zero-jedynkowym tak systemie, tak? Prąd, nie prąd, nie wiem, prąd konkretnego napięcia i tak dalej. Teoretycznie to jest możliwe, żeby powtórzyć dokładnie ten sam efekt, tak? W sensie, jeżeli wszystko by poustawiać dokładnie tak samo, czy nie?
Myślę, że można by tam... No, zajęłoby to dużo czasu,
wszystkie
ale tak.
Wszystkie potencjometry, tak, kabelki i tak dalej.
No dobra, ale wyobraź sobie, że jesteś, wiesz, teraz w zespole, nie? I masz jakąś tam, kurczę, grasz, super, nie?
Dobra,
i słuchaj, wczoraj
już
to
rozumiem,
tak grałeś,
dlaczego...
bo świetnie, przywróć nam to. No i tak teraz, wiesz, ten będzie.
Już idzie... rozumiem, dlaczego modularze tworzą sami, słuchaj.
Tak, dokładnie tak jest, dokładnie tak jest.
Bo to jest jakby teraz, to jest dla mnie...
No chyba, że wiesz, chyba, że grają po prostu z instrumentalistami, którzy są gotowi na tą improwizację i tą nieprzewidywalność i się wszyscy na to umawiamy i myślę, że to wtedy te spotkania mogą być fajne, tak z panem Gucikiem się tak umawiamy. Dosyć od jakiegoś czasu nie wychodzi nam to, ale myślę, że w tym roku chciałbym, żeby do tego doszło, naszego takiego spotkania i może coś by z tego wyszło fajnego.
No pamiętam twoje spotkanie też z Michałem Górczyńskim na przykład.
Które, zgadza się.
Które też było bardzo udane, chociaż tam no jeszcze kamienie ważną rolę pełniły.
Ale absolutnie.
To jest zupełnie inny wątek. Zostańmy jeszcze na chwilę przy modularach. To, o czym mówisz, o tym uwolnieniu, o tym wyjściu poza jakiś, nie wiem, schemat oczekiwań i właśnie doskonalenia czegoś i zatrzymywania się przy czymś, co no, zażarło, kolokwialnie rzecz ujmując, to jest, to właściwie w konsekwencji wymusza jakiś zupełnie nowy styl tworzenia właśnie, czy w ogóle pracy z instrumentem.
Tak.
Jak długo ci, słuchaj, zeszło? Albo jak nad tym pracowałeś, żeby właśnie, wiesz, czy to po prostu wyszło? Tak? Czy to tak wyszło, że nie było innej drogi? Nie było inaczej innej byś drogi. Roztrzaskał w strzępy te moduły.
Wiesz co? Ja już jestem freakiem modułowym, więc jakby mam różne skrzynki do różnych rzeczy. Jedne mam do grania live'a, drugie mam do jakiejś takiej swojej improwizacji. Oczywiście też je potem mieszam, zależnie od tego, tak jak mówisz, jak występowaliśmy z Michałem na Sacrum. No to był zestaw przygotowany specjalnie do tego, żeby można było grać na kamieniach, je przetwarzać. Zrobiłem sobie filmik tej skrzynki, który trwa 7 minut, gdzie sam sobie tłumaczę, co gdzie jest podpięte na przyszłość. Tak.
No to jak robiłeś próbę do tego projektu na przykład w domu, jak sprawdzałeś te kamienie, jak to może zabrzmieć i tak dalej, to rozumiem, że tego po prostu nie rozpinałeś, tylko to w jednym kawałku przyniosłeś po prostu. To jest jeszcze sposób.
Tak. To jest sposób, tak, że masz skrzynkę.
Ale to cię blokuje po prostu na
ale to mnie blokuje właśnie, chociaż wiesz, ta skrzynka pozwala, teraz te moduły są też cyfrowe, one mają jakiś tam swój mają możliwość zapamiętania pewnych ustawień, pewnych presetów, ale...
To już oszustwo.
To już jest, wiesz, to oczywiście to już jak sync DJ po prostu, wiesz. Tak. Ale myślę, że bez tego nie udałoby się zrobić czegoś takiego, jak zagrać godzinny koncert na modularze, żeby on był jeszcze ciekawy i zjadliwy dla publiczności. Właśnie te skrzynki, które biorę ze sobą do grania live'a, właśnie były tak stworzone, jakby właśnie cała filozofia była, zaczynała się od tego, jak je zbudować, żeby można było bez przepinania kabelków stworzyć, jeżeli to jest godzinny koncert, to około 5-6, nazwijmy je, modułów dźwiękowych albo takich scen dźwiękowych, które ja mogę w dowolnym czasie zacząć, w dowolnym czasie mogę je skończyć, mogę je przedłużać, mogę niektóre z tych warstw wyciągać na wierzch, niektóre chować, że mógł między nimi przechodzić płynnie. No i tak, żeby ten czas właśnie płynął sobie godzinę, ale ja, żebym miał kontrolę nad tymi wszystkimi jakby tutaj parametrami, tak? Coś takiego, tak bym to chyba nazwał.
Słychać tutaj, że pracujesz w teatrze, słuchaj.
Tak?
Tak, praca nad dramaturgią jako ważny element. A z drugiej strony właśnie w dużej mierze teraz zastanawiam się, jak to ostatecznie jest. Bo z jednej strony mówisz uwolnienie od oczekiwań, a z drugiej strony chcę mieć kontrolę.
Absolutnie. Absolutnie.
To gdzie jest ta...
Cały czas szukam. Słuchaj, jak znajdę, to wiesz, to dam ci znać. Zazdroszę, powiem tak, coraz bardziej zazdroszę takim ludziom, którzy przylatują sobie tutaj, wiesz, zagrać koncert z jakimś jednym po prostu bambusowym fletem i grają na nim przez godzinę. Wiesz, to jest jakiś dla mnie taka kwintesencja takiego...
Pijesz właśnie do jednego z raperów amerykańskich?
Nie, czy? Absolutnie nie. W ogóle nie mam tego na myśli. Po prostu zostańmy tutaj blisko filozofii wschodniej i jakby doceńmy ich czystość i formy i takie odcinanie tych rzeczy, które są niezbędnych, aż w końcu zostajesz właśnie z kijkiem, z dziurką i no grasz na nim. To jest świetne.
No
a ja to, wiesz, muszę te walizy zawsze targać ze sobą, te kamienie.
Może jeden moduł. Mniej kabelków.
Może tak.
Ale to zostańmy jeszcze na chwilę przy tych modułach. Jakbyś opowiedział o niektórych z nich, co one robią właściwie, czemu one służą i co się stanie, jak, nie wiem, jeden z drugim połączysz, to jak to ze sobą działa? Żebyśmy jeszcze trochę wytłumaczyli, o co w tym wszystkim chodzi.
Jasne. No to tych modułów jest kilka rodzajów. Jedne to są tak zwane oscylatory albo generatory. To jest po prostu oscylator, który wysyła falę albo sinusoidalną, albo kwadratową, albo jakieś tam, jakimś przebiegu innym. No i to jest oscylator. Drugi moduł z kolei będzie wysyłał do tego oscylatora, będzie wysyłał mu napięcie, które mu powie, z jaką wysokością powinien ten oscylator zagrać kolejną nutkę, tak? Czyli potrzebujemy
w tej fali.
W tej fali, tak. Fala sinus będzie miała po prostu tam trzy dźwięki, więc my na tym module sterującym zaprogramujemy, że będą to trzy dźwięki o różnej wysokości. Kolejny moduł będzie wpływał na ten oscylator w taki sposób, że my będziemy zwężać albo rozszerzać długość tego dźwięku, tak? Czyli to będzie kolejny moduł, który wpłynie na to. Kolejny moduł może nam wpływać na to, że fala sinus będzie przechodzić płynnie w falę kwadratową, a potem w falę trójkątną. I będzie to taki po prostu płynne przejście między falami. Będzie to powodowało, że ten dźwięk nie będzie bardzo jednostajny, tylko że on będzie w jakiś sposób cały czas fluktuował. Mhm, kolejny moduł będzie to moduł, powiedzmy, jakiegoś reverbu albo delaya, więc przepuścimy sobie jeszcze ten oscylator przez jakiś efekt albo przez filtr. To będzie kolejny moduł. Tak?
Czyli pogłos na przykład.
Dokładnie.
Opóźnienie, dobra. Rozumiem, że takich modułów to jest...
Zatrzęsienie.
Nie, bez końca właściwie.
Ile pan by chciał.
Jeszcze wariantów tych modułów.
Absolutnie.
Tak.
Każda firma wypuszcza swój oscylator, swój filtr. To jest też fajne środowisko, bo to są bardziej tacy właśnie DIY-owcy, to są ludzie, którzy... To jest dużo małych firm na całym świecie, które wprowadzają swoje moduły. Jakieś tam duże firmy też próbują się przebić, ale widzę, że głównie ludzie wspierają jakichś małych takich zajawkowiczom, którzy robią świetne moduły.
Tu jest etos przy tym,
oczywiście,
przy tym środowisku
oczywiście.
Silny. Modularze się trzymają blisko, to jest wspólnota, to widać.
Absolutnie.
Zresztą mamy na polskim rynku też dobre firmy, na przykład Xaok Devices.
Oczywiście, to jedna z lepszych w ogóle międzynarodowych firm.
To nawet nie miałem świadomości. To pozdrawiamy Tomka Mirta z tej strony. W takim razie swoją drogą też będzie musiał prędzej czy później się ze mną tu spotkać.
Bardzo chętnie posłucham wtedy tego.
Słuchaj, spotkania. A czy ty też robisz własne moduły? Czy tylko bazujesz na gotowych rozwiązaniach i szukasz gdzieś tego swojego zestawu? Ale czy sam też je budujesz?
Nie mam takich umiejętności, żeby zaprojektować i potem wyprodukować sobie taki moduł. W sensie to trzeba mieć i wiedzę, i trochę takie możliwości jakieś przygotowania płytek i tak dalej. Wymagałoby to jakiejś inwestycji w coś takiego. Mhm. Natomiast dużo firm wypuszcza swoje moduły DIY, czyli po prostu możesz sam sobie je polutować. Mhm. I tak, takie rzeczy robię.
I to jest tak, że kupujesz zestaw, to jak model do sklejania, dokładnie, że przychodzi ci wszystkie elementy, instrukcja i sobie to składasz?
Absolutnie, dostajesz taką płytkę, wiesz, dostajesz tam wszystkie te takie kondensatory, potencjometry w woreczkach. Masz do tego jakąś taką albo instrukcję, albo jakiś tam odnosik do filmu na YouTubie i tam sobie...
Czyli lutownica.
Absolutnie, cały czas.
Super, super. Mamy więc rozmowę modularną z Wojtkiem Kiwerem. Moduł syntezatorów modularnych myślę, że możemy na razie wyłączyć. Przepinamy kabelek do modułu w takim razie może z instrumentami DIY, z projektami, które gdzieś zaczęliśmy ten rozdział o zestawach niczym modelarskich po prostu do lutowania zamiast do sklejania tych kolejnych elementów syntezatoru. Ale to nie są jedyne miejsca, w których ty się wyżywasz też tak manualnie, no.
Zgadza się.
Robisz jeszcze takie skrzyneczki, walizeczki, instrumenty.
Skrzyneczki, walizeczki, tak. Zgadza się. Wiesz co? Tak, to są rzeczy właśnie fajne, które pamiętam jakoś tak najbardziej, bo one mnie... chyba najbardziej rozwijają. W takim sensie, że to są jakieś tematy, których nie znam, które zaczynam poznawać dopiero. I są rzeczy, które zazwyczaj zdarzają się przez jakieś spotkanie, że ktoś tam mówi, słuchaj, a czy da się zrobić coś takiego? I tak zaczynam wtedy myśleć, czy coś się da zrobić, czy...
Nie, fajnie, Adam Słodowy.
Adam Słodowy, tak.
Jak to rozkminić, jak to polutować, poskręcać.
Tak.
No dobra, ale spróbujmy gdzieś zadziałać na wyobraźnię słuchaczy i powiedzieć właściwie o co chodzi, o jakiego rodzaju instrumenty może chodzić, bo one już nie są, to już nie są syntezatory.
Nie.
To już jest bardziej, nie wiem, analogowe, akustyczne właściwie też miejscami, tylko dogłośnione.
Tak, tak. Znaczy, jak zacząłem grać na tych modularach, to ten dźwięk bardzo mi się wydał taki kwadratowy i taki mocno syntezatorowy, co do końca mi nie pasowało. W sensie tam jest taka mocno estetyka po prostu równości, tak bym ją nazwał, jeśli chodzi o rytm i o jakąś tam wysokość dźwięku. I chciałem te swoje skrzyneczki jeszcze poszerzyć o coś, co wprowadzi tutaj jakiś taki właśnie element elektroakustyczności oraz takiego mojego, że tak powiem, jakiegoś takiego udziału, że nie tylko zaprogramuję, tylko jeszcze jestem w stanie wydobyć z czegoś dźwięk. Więc te rzeczy, z których ja korzystam, to nie są jakieś kosmosy, to zazwyczaj jakieś mikrofony kontaktowe, które... Powiem krótko, co to są mikrofony kontaktowe. To są mikrofony, które przyczepia się do powierzchni i one zbierają drgania powierzchni. Czyli to jakby taki mikrofon kontaktowy mieć w ręce i zacząć do niego mówić, to on nie przeniesie jakby dźwięku. No chyba, że przytkniemy ten mikrofon, to jest taki, to ma kształt po prostu małego dysku o średnicy do 3 cm. Jeżeli byśmy ten dysk przytknęli do stołu i zaczęli uderzać w stół, to on po prostu przeniesie drgania tego stołu. I to jest coś, co dla mnie otworzyło jakoś tam właśnie ten świat taki elektroakustyczny, czy jakieś takie, wprowadziłem do tego modulara takie właśnie jakieś takie pocieranie, stukanie, jakieś takie elementy. Zacząłem tam sobie szukać tych dźwięków. No i tak doszedłem między innymi do kamieni, na których grałem na sakrum. To też było fajne, to właśnie taki proces. No bo zacząłem tak sobie stukać fajnie, no kamienie, jakby zacząłem tak, zbudowałem sobie taki zestaw rzeczy naturalne, w naturalnym brzmieniu, jakieś takie właśnie drewno, kamienie, jakieś liście, patyki, takie muszle. Zacząłem się tym wszystkim bawić, zacząłem słuchać, jak to brzmi. I przy kamieniach zacząłem się zastanawiać nagle, co powoduje, że niektóre z nich są bardziej dźwięczne, niektóre mniej. Więc to już zaczęło we mnie gdzieś tam, popchnęło mnie w stronę kolejnych poszukiwań, które mnie w zasadzie doprowadziły do paleoarcheologii, czyli okazało się, że są to jakieś pierwsze instrumenty, możliwe, że pierwsze instrumenty w ogóle w historii ludzkości, które miały jakieś wysokości, to możliwe, że to były instrumenty właśnie zbudowane z kamieni, litofony. Że to były pierwsze instrumenty, które gdzieś tam człowiek zaczął wygrywać na nich jakieś melodie. No i tak, no i zacząłem grać na tych kamieniach, szukać takich kamieni, które...
Ile godzin, powiedz, w rzece spędziłem? Słuchaj, szukając tego, który brzmi.
Spędziłem z moim synem 2 godziny w rzece w Beskidzie Niskim. Było to bardzo fajne 2 godziny. Po prostu chodziliśmy w tym korycie tej rzeki. Braliśmy wszystkie kamienie, które nam się wydawały, że mogą tutaj być perspektywiczne i stukaliśmy gdzieś tam o siebie. Mojemu synowi bardzo się podobała ta zabawa. No i tak gdzieś tak, wiesz, no tak 1% tych kamieni tak brzmiał dłużej niż bardzo krótko, tak bym powiedział, że miał jakąś swoją wysokość. No i tak nazbierałem taką pół torby Ikei kamieni.
Ciężki instrument.
No, ciężki instrument, tak. I potem chciałem jakoś grać na tym. No i to mnie doprowadziło do kolejnego kroku, czyli fajnie grać na tych kamieniach, a mam tylko 2 ręce. Nie? Mam 2 ręce, to muszę grać na kamieniach, a jeszcze fajnie jakby to gdzieś tam można było ten dźwięk przetwarzać, jakoś coś z nim robić, sterować tym wszystkim. No i wtedy wymyśliłem po prostu małe takie młoteczki, które uderzają w te kamienie.
Pneumatyczne.
Tak. Po prostu takiego sobie zrobiłem małego perkusistę elektronicznego, który zamiast mnie uderza w te młoteczki, To są takie małe z kolei elektroniczne komponenty, które nazywają się po angielsku solenoid, po polsku prawdopodobnie dławik. Używamy ich na co dzień, jeżeli ktoś otwiera nam drzwi na przykład. Naciska przycisk i wtedy te drzwi są zwalniane w jakiś sposób przy domofonie. My otwieramy i potem znowu, jak przestaje prąd płynąć, to te drzwi się gdzieś tam zamykają. Czyli znowu jakiś tam działa elektromagnes na to, czyli gdzieś tam zamyka obwód albo otwiera obwód. I te właśnie solenoidy powodują to, że jeżeli dostają impuls elektryczny, na chwilę obwód się zamyka i wtedy następuje takie uderzenie jak pałeczką perkusyjną. No i właśnie te solenoidy sobie poustawiałem na statywach i one zaczęły mi walić w kamienie. A ja już miałem tylko ręce do tego, żeby bawić się tym dźwiękiem tych kamieni.
No ale torbę wypełnioną kamieniami zamieniłeś też albo może to było wcześniej, w taką bardziej poręczną może walizkę, w której były jakieś metalowe elementy, śruba,
tak,
jakieś, nie wiem...
Sprężyny.
Tak. Które z kolei właśnie pewnie połączone na trwałe z tą walizką, tak? Razem z tymi mikrofonami kontaktowymi. Właściwie czego nie tknąłeś, nie stuknąłeś, nie wprawiłeś w drgania, właściwie czy to właśnie szarpnięciem, stuknięciem, dotknięciem, czy smyczkiem nawet, to zaczynało grać. To jest de facto instrument.
Absolutnie. To jest instrument. Świetnie się nadaje do filmów grozy. Wszystko, co z niego wychodzi, jest bardzo takie mroczne i niepokojące. Ale tak, to po prostu powkręcałem różne śruby, sprężyny, elementy metalowe w pudełko drewniane, które jednocześnie stało się rezonatorem całego tego instrumentu. Czyli to było puste pudełko, które gdzieś kupiłem na Elixie za jakieś 10 zł. No i tak właśnie powstał ten instrument. Jeszcze inny taki instrument, który na podobnej zasadzie działa, to puszka, w której wywierciłem otwór i powsadzałem tam pocięte struny z gitary. I też wsadziłem tam mikrofon kontaktowy i pocieranie tych strun też powoduje jakieś tam dźwięki, które można już potem sobie przetwarzać.
To powiedz, co cię właściwie do tych kamieni, czy tych dziwnych przedmiotów, pudełek chaosu zaprowadziło? Bo to łączysz zwykle jest właśnie zwykle z pracą z modularami, z syntezatorami modularnymi. Dlaczego? W sensie, czego w nich szukasz? Czego ci brakuje w tym przepastnym katalogu modułów? Przecież tam można pewnie znaleźć wszystko lub prawie wszystko.
No właśnie, wydaje mi się, że znajdziesz wszystko poza taką naturalnością takich właśnie przedmiotów jak drewno i kamień. To są te rzeczy, których tam w tym świecie elektronicznym nie znajdziesz, a mi osobiście podoba się połączenie jednych z drugimi. Po prostu tych dźwięków takich typowo elektronicznych i typowo naturalnych. Te zderzenie wydaje mi się, że ma jakąś taką siłę, że same elektroniczne albo same naturalne nie działają przynajmniej na mnie tak, jak połączenie takich dwóch światów trochę z różnych biegunów, ale jeżeli one się zejdą, jeżeli to ma się na to jakiś taki fajny pomysł, to myślę, że to robi robotę.
A te dźwięki, które generujesz jakby poza systemem modularnym, one zasilają potem ten obieg, czy to są, w gruncie rzeczy pracujesz wtedy na dwóch systemach, to znaczy z jednej strony jakaś struktura zbudowana na modularach, a z drugiej strony te dźwięki właśnie z kamieni jeszcze jakoś przetworzone przez efekty na przykład, czy to są dwa światy, które występują obok siebie, czy one się wzajemnie zasilają?
To jest, powiedziałbym, że rozszerzenie systemu modularnego. Mhm. Że te rzeczy to są takie właśnie, które ja mogę włączyć i te mikrofony kontaktowe i na przykład sterowanie tymi młoteczkami do kamieni też wychodzi z systemu modularnego. Tak. Czyli to jest jakby rozszerzenie właśnie na taki świat bardziej taki właśnie analogowy.
A ten dźwięk kamienia potem wraca?
I on wraca z powrotem do systemu modularnego, dokładnie tak. Czyli jakby to jest to, co powiedziałeś. Jakby informacja z systemu modularnego leci do młoteczka, który uderza w kamień, obok kamienia stoi mikrofon, który zbiera te uderzenie tego młoteczka, wraca do systemu modelarnego. Z tym dźwiękiem znowu coś też się tam się dzieje. Robimy jakieś zabiegi na tym dźwięku i wtedy już to leci do nas, do uszu, do głośnika albo do słuchawek.
I obiekt zamknięty.
Tak jest.
W jakich ciekawych miejscach jeszcze wylądowałeś, szukając inspiracji?
Teatr jest takim miejscem, które jest dla mnie naturalnym takim właśnie miejscem, gdzie te inspiracje się pojawiają, bo teatr jest takim miejscem, gdzie się tworzą światy, których jeszcze nie ma, tak bym to nazwał. Albo są jakieś takie potrzeby, słuchaj, a wiesz, fajnie by tu było, jakby tu była taka suszarka do włosów i jak ona by suszyła, to żeby te suszenie jakoś miało swoją melodyjność na przykład i jeszcze do tego jakiś kolor, wiesz, tam się wymyśla. Tam jakby, tam jest tak, że nagle wpadamy do jakiegoś takiego, można powiedzieć, zaklętego ogrodu, gdzie każdy może sobie wymyślić i zaczynamy pracować nad tym i dużo z tych rzeczy da się wymyślić.
Da się zrealizować.
Da się zrealizować,
czyli też tak. Takie właśnie z jednej strony imaginarium, a z drugiej strony też po prostu ciekawe wyzwania. Trudne zadania po prostu.
Tak.
Jeżeli ktoś ma je zrobić, to no Wojtek z paczką modularów i swoimi instrumentami.
Tak, miałem taki... O, ostatnio grałem na przykład na lodzie. Była olbrzymia bryła lodu i w Teatrze Studio Alex Dulak. Pracujemy w zasadzie nad tym spektaklem. Miał swoje dwie premiery, można tak nazwać. Znaczy, jedna już była, druga będzie wkrótce. I tam Alex, jest to spektakl Burza, oparty o ekspedycje polarne. I tam Alex powiedział, słuchaj, fajnie jakby tutaj, wiesz, był lód, ale jakbyśmy mogli jeszcze na tym lodzie grać. To było fajne, po prostu taki wielki, wielka bryła lodu i nagle, wiesz, i zaczynasz nią walić tam jakimś nożem i ona jest, czasem jest jakaś groźna, a czasem jak uderzasz ten lód, to ona wydaje jakieś takie, nie wiem, akordy różne zmieniające się. No i to jest coś, co mówię, kurczę, no, let's do it.
Ale co, udało się? Udało się okiełznać lód na tyle, żeby mieć nad nim kontrolę?
Słuchaj, udało się na tyle, że tak, że pojechaliśmy na festiwal szekspirowski, gdzie wygraliśmy jako debiut i teraz Teatr Studio zaprasza ten spektakl, żeby pojawił się w repertuarze na stałe. Oczywiście nie mówię, że to jest moja zasługa, natomiast tak, udało się na tyle, żeby było to w jakiś sposób i widoczne. Wiesz, fajne są te takie efekty, które też nie są sami takimi efekciarskimi, tak? Jest to takie efekciarskie, tylko jeżeli to jest wpisane w ten spektakl i jest to warstwa dodana, że nie czujesz tam jakiegoś takiego fałszu, to jest coś, co fajnie buduje, tak? Bo dużo jest takich efektów, które, kurczę, tak mówisz, no,
żeby było wpisane w kontekst,
tak,
niosło
tak,
jakąś
że jakoś treść. Widzimy, że coś tam...
Tylko zastanawiam się, czy da się z lodem znowu tak pracować, żeby to dawało przewidywalne efekty. Czy to jest jednak trochę jak z tym modularem?
Wiesz co, do pracy z lodem już używałem komputera. Już używałem komputera i to jest przewidywalne. Oczywiście do pewnego jakiegoś tam zakresu, na przykład wielkości bryły lodu, czy ta bryła będzie dobrze przewodziła. Jeżeli będzie mikrofon źle umiejscowiony, no to jednak nie przeniesie dobrze tego uderzenia, tak? Gdzie powinien uderzać, żeby mikrofon przeniósł dobrze te uderzenia. Także no, jest tam praca jakaś techniczna do wykonania nad tym, jakieś takie próby i doświadczenia. Natomiast tak, jest to przewidywalne. W ogóle właśnie jak pracuję w teatrze, to już pracuję w środowisku komputerowym, to już są programy komputerowe, a nie modular, a to z jednej prostej przyczyny, że ja wszystko mogę sobie zapisać, wszystkie wersje mogę.
A to musi być powtarzalne.
To musi być powtarzalne, tak? Jeżeli wiesz, ja coś, nawet jakbym coś zrobił fajnego, to nagle ktoś mówi, kurczę, no fajne, tylko wiesz, zamień mi tu tam trzecią ścieżkę, ja nie chcę, żeby tam był bas, tylko żeby tam był, kurczę, jakiś saksofon. No to ja już tego w modularze nie zrobię, nie? A na komputerze trzy minutki jest.
Rozmawiamy z Wojtkiem Kiwerem w studio nadal, w poranku RKK, o muzyce różnej, wszelakiej właściwie. Zaczęliśmy od syntezatorów modularnych, później od instrumentów DIY-owych i teraz właściwie już dotarliśmy do teatru. I zastanawiam się, bo jeszcze zanim poeksplorujemy ten temat dalej, chociaż już sporo ciekawych rzeczy o tym powiedziałeś, to zastanawiam się, czy to nie jest tak, że tutaj trochę ta pętla się zamyka. To znaczy, no właśnie teatr to jest od strony muzyki i dźwięku, to jest też przestrzeń, w której no, uruchamia się wyobraźnię, uruchamia się też wszelkiego rodzaju kiedyś maszyny, a teraz efekty dźwiękowe, które no, pełnią rolę taką, powiedziałbym, ilustracyjną, w sensie wzbogacają ten świat kreowany o jakieś dźwięki, które mają nam przypominać świat naturalny. Który z kolei no, łączy się, nie wiem, wspiera te, wspomaga te taką imersyjność teatru, nie? Ale to są, kiedyś to były właśnie drewniane maszyny, tam, o których, nie wiem, koło na przykład drewniane z naciągniętym na nie papierem, które pocierane brzmiało jak szalejący wiatr i tak dalej, nie? Czy rura z piaskiem w środku, którą z kolei jak się przechylało w jedną, w drugą, ten piasek uderzał o różne przeszkody w środku, brzmiało to jak deszcz na przykład, nie? I tak dalej, i tak dalej. To jest teatr XIX-wieczny. I tak sobie, jak myślę o twojej twórczości, to właśnie te kamienie, drewna, patyki i tak dalej, to jest trochę teatr XIX-wieczny.
XIX wiek, zdecydowanie.
A z kolei modulary, no to jest ta współczesność, także teatru, nie? To znaczy tylko właśnie w innej funkcji. To znaczy, no z jednej strony jest muzyka, z drugiej strony są te efekty i gdzieś chodzi o to, żeby jedno z drugim połączyć w sprawną całość. Nie wiem, czy...
No, powiem co ci, ty że na to, słuchaj? No, nie myślałem nigdy w ten sposób, ale no, brzmi ciekawie ta twoja teoria. Tak, 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 trochę tak jest. Trochę tak jest, wiesz. No, teatr mimo wszystko, wiesz, on chłonie te nowe technologie, nie? Chłonie je. Gdzieś tam są cały czas próby, wiesz, jakby wszystko, co coś dzisiaj się tam pojawia w technice, w jakieś nowinki technologiczne, wiesz, te wszystkie rzeczy, które się pojawiają, którymi my się fascynujemy w dzisiejszych czasach, to one się pojawiają w teatrze, nie? Czyli gdzieś tam mówimy najpierw, nie wiem, kamery, mikroporty, nie? To nam w ogóle pomogło oderwać aktora, jakby zerwać tą taką więź aktora z publicznością, tak? Jakby, która była od wieków niezmieniona. Po prostu był aktor, wychodził, była publiczność.
I mówił do niej.
I mówił do niej. Mhm. I to był teatr, tak? I nagle my tą więź zerwaliśmy, nie? Wprowadziliśmy kamery, wprowadziliśmy mikrofony bezprzewodowe i nagle, wiesz, aktor wychodzi przez drabinę na Plac Szczepański i tam się odbywa jakaś scena, gdzieś tam biega.
Albo mam rocze w kącie.
No właśnie. Albo gdzieś tam jest w ogóle, wiesz.
I widać go.
Tak.
Widać
i, go na... I wiesz, a i widownia to ogląda, nie? Mm. Więc jakby, więc albo
i go
odwrotnie.
Słyszy.
I go słyszy.
Tak.
Albo jest odwrotnie, że aktor jest na scenie, ale widownia jest w ogóle gdzie indziej, tak? Chodzi sobie po teatrze i nagle... Więc my zburzyliśmy tą taką odwieczną jakby linię tutaj współpracy, więc to się pojawia w tym teatrze, wiesz. Sztuczna inteligencja też się pojawia, wiesz. VR się pojawia, nie? Garbaczewski cały czas jakby tam teraz z VR-em rozwija tą technologię gdzieś w teatrze, próbuje ją... W zasadzie bada, czy ją można w ogóle zaimplementować w teatrze. To są pytania, nie? To nie są jakieś rzeczy, które my wiemy, czy one zadziałają. Niektóre z nich są z góry skazane na porażkę, nie? Albo to jest właśnie pytanie, jeżeli my oglądamy teraz spektakl Garbaczewskiego, gdzie aktorzy, którzy są na scenie, my ich widzimy, zakładają gogle do VR-u, a my oglądamy ich świat, który oni oglądają na ekranie, który jest nad sceną, i tam jest, wiesz, wystawiany sen nocy letniej, no to jest pytanie, no czy tak ma wyglądać ten teatr? Wiesz, to nie jest tak, że o, my wam teraz pokażemy, tak, że teatr taki będzie, tylko to jest pytanie, czy my chcemy taki teatr na przykład, nie? Albo czy teatr się odnajdzie w dzisiejszych czasach, nie? AI też wchodzi, nie? Do tego, do teatru. Więc wszystko to próbujemy, a jednocześnie ten teatr, on musi zostać taki, jaki jest. Wiesz, teatr jest taką trochę sferą umowną, czyli tam musimy się na coś umówić, tam i tak nie przedstawimy wszystkiego, tak? Ten teatr, jeśli chodzi o wizualność, o efekty, on i tak zawsze przegra z kinem. Zawsze jest na straconej pozycji. Więc mimo tego, że to jest to, wiesz, jakby chłoniemy te nowe rzeczy, próbujemy, ale je przetwarzamy, ale jednak też, czyli jest ta i nowoczesność, i ta tradycja teatru, nie?
No powiedz, po to, że inspirujesz się teatrem, to już jest jasne, ale powiedz, lubisz też właśnie tworzyć dla teatru? Czy, to też chyba jest ewidentne, ale która dla ciebie sytuacja jest, nie wiem, bardziej inspirująca, albo w której się lepiej czujesz, odnajdujesz właśnie takie tworzenie po prostu, czy tworzenie dla teatru, filmu?
Chyba mam największą przyjemność z tego, że mogę robić i to, i to. Czyli te tworzenie do teatru, myślę, że jest to coś, co jest dla mnie bardzo ważne, bardzo ciekawe, czyli to spotkanie. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli że ktoś ma jakiś pomysł, na który ja bym wcześniej nie wpadł, tak? Nie wymyśliłbym czegoś, ale ktoś przychodzi, słuchaj, czy możliwe jest zrobienie czegoś takiego. Ja już zaczynam swój taki, wiesz, research, jakiś proces myślowy, zaczynam o tym myśleć i to jakoś tam gdzieś prowadzi mnie do kolejnych rzeczy, które ja potem sobie i tak gdzieś tam do siebie biorę. Jeżeli coś mi się sprawdza, to ja to gdzieś tam do tego swojego zestawu dołączę w którymś momencie. Więc to spotkanie z innymi ludźmi jest dla mnie bardzo ważne. Ten proces wspólny, to jest taka wspólnotowość takiego stada, które się na chwilę zbiera i potem się rozsypuje, wiesz. To jest coś takiego, że osoby jest tam... które współtworzą teatr, to przez chwilę takie stado robią. Jest tam jakiś taki lider i tam jest to stado, jest kierowane przez tego lidera, gdzieś tam wszyscy pracujemy, tworzymy w jakimś takim, w takim swoim wszechświecie, ale on zaraz po tym całym procesie gdzieś tam się rozpada. Zostaje coś na pamiątkę tego, ten spektakl, który jest potem już odgrywany i ma te emocje tego procesu w sobie cały czas. No ale ci ludzie już pracują w jakimś innym ustawieniu, z innymi ludźmi. Myślę, że to jest szalenie interesujące.
No tak brzmi. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za to, że wpadłeś nam uchylić trochę świata tego teatralnego, ale też i własnej dźwiękowej wyobraźni i wyjaśniłeś, jak to z tymi modularami jest. Moim państwa gościem był Wojtek Kiwer.
Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie. No pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia w Krakowie na jakichś spektaklach, koncertach. Jest tego. Coś możemy zapowiedzieć od razu?
Tak.
Na w miarę szybkim horyzoncie? Bliskim?
W marcu 8, nie 8, zaraz powiem dokładnie. W Miejskim Ośrodku Kultury na ulicy Mikołajskiej 7 marca zagram koncert, na który was wszystkich serdecznie zapraszam. Koncert na modularze.
Elegancko. No to zapraszamy. 7 marca, Miejski Ośrodek Kultury Mikołajska 2, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. To tam się widzimy w takim razie.
Tu Radio Kraków Kultura.